Drodzy Państwo, w Radiu Maryja zapraszamy na audycję Szukając Słowa Bożego. Już w naszym studiu jest obecny ksiądz doktor habilitowany Tomasz Tułodziecki, moderator dzieła biblijnego Jana Pawła II w diecezji toruńskiej i nie tylko. Rozpoczynamy od modlitwy, pieśni do Ducha Świętego, by oświecał nasze serca, umysły, rozpalał i byśmy mogli poznawać tak bardzo głęboko, ale i też tak bardzo też i gorąco sercem Słowo Boże, które do nas jest skierowane na najbliższą niedzielę 5 czerwca. Witamy księdza doktora już w naszym studio. Bardzo się cieszymy z tego spotkania. Przypomnijmy, że to jest 5 dzień czerwca, niedziela, 10 niedziela w ciągu roku. Niedziela szczególna, bo będziemy mieć transmisję z Watykanu, msza święta kanonizacyjna ojca świętego Papczyńskiego, tak?
Będzie tak świętym. Jest, Marianina, tak Marianina. Jest, bardzo ważna postać. A tak byłem dzisiaj tam w kościele redemptorystów właśnie, bo pierwszy piątek szedłem na modlitwę i tam na banerze akurat siedziałem. A jeszcze te banery z roku konsekrowanego właśnie naprzeciwko ojca Papczyńskiego. Tak wielka postać, bo kiedyś tam w którejś z rozgłośni radiowych, chyba Radio Wnet, też słuchałem o nim pięknej audycji. No, bardzo, bardzo wielki kapłan, trzeba przyznać. Nieznana postać troszkę też bym musiał powiedzieć.
A jakoś ksiądz uważa, będzie liturgia słowa Ojcze Święty z niedzieli, czy jakoś specjalnie?
No, trudno mi powiedzieć, choć zobaczymy, liturgia jest bardzo, bardzo piękna, bardzo piękna. Ja bym nie zmieniał nawet. Ja bym nie zmieniał, dlatego że na przykład w drugim czytaniu mamy powołanie świętego Pawła. Idealnie pasuje do powołania kapłańskiego, list do Galatów, cała ta właśnie droga Pawłowa, nawrócenia. To zawsze jako tekst taki powołaniowy jest bardzo dobra kanwa do Słowa Bożego, do kazania, do homilii. Ja bym nie zmieniał, mamy cuda oczywiście w dwóch innych czytaniach, ale ten jest na pewno...
Zaraz powracamy. Tak jest. I zaczynamy już od pierwszego czytania. To jest czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. Po tych wydarzeniach zachorował syn kobiety będącej głową rodziny. Niebawem jego choroba tak bardzo się wzmogła, że przestał oddychać. Wówczas powiedziała ona Eliaszowi: czego ty, mężu Boży, chcesz ode mnie? Czy po to przyszedłeś do mnie, aby mi przypomnieć moją winę i przyprawić o śmierć mego syna? Na to Eliasz jej odpowiedział: daj mi twego syna. Następnie wziąwszy go z jej łona, zaniósł go do górnej izby, gdzie sam zamieszkał, i położył go na swoim łóżku. Potem wzywając Pana, rzekł: o Panie Boże mój, czy nawet na wdowę, u której zamieszkałem, sprowadzasz nieszczęście, dopuszczając śmierć jej syna? Później trzykrotnie rozciągnął się nad dzieckiem i znów wzywając Pana, rzekł: o Panie Boże mój, błagam Cię, niech dusza tego dziecka wróci do niego. Pan zaś wysłuchał wołania Eliasza, gdyż dusza dziecka powróciła do niego i ożyło. Wówczas Eliasz wziął dziecko i zniósł z górnej izby tego domu i zaraz oddał je matce. Następnie Eliasz rzekł: patrz, syn twój żyje. A wtedy ta kobieta powiedziała do Eliasza: teraz już wiem, że naprawdę jesteś mężem Bożym i słowo Pana w twoich ustach jest prawdą.
Pierwsze czytanie w dzisiejszej liturgii słowa, którą przygotowujemy niedzielę pańską, dziesiątą już w ciągu roku, przenosi nas w starożytne czasy do IX wieku przed Chrystusem, bo tak szacujemy mniej więcej pojawienie się proroka Eliasza. To czytanie jest niezwykłe, to jest czytanie, które otwiera ten cały cykl o Eliaszu, niezwykle piękny i bogaty w Słowo Boże w pierwszej i drugiej Księdze Królewskiej, bo tam rozsiane są te opowiadania, epizody z życia Eliasza. Myślę, że każdy z nas, kto odwiedza świątynię, kto słucha Słowa Bożego, kto zagląda do Pisma Świętego, zna tę postać, postać wielka, prorok jak ogień, mówi się o nim, na podsumowanie jego życia, też w związku z potem z jego wniebowzięciem, bo tak trzeba nazwać jego koniec życia. A dzisiaj scena, która otwiera jego powołanie, bardzo zdawkowo autor biblijny mówi o nim, że Słowo Boże zostało skierowane do Eliasza na samym początku, kiedy on się pojawia. To jest właśnie tuż przed tą sceną, którą dzisiaj słyszymy. Ale potem, kiedy patrzymy na postać Eliasza, choć on nie pozostawił po sobie żadnej księgi, to właśnie to słowo jest niezwykle ważne. On jest prorokiem słowa. Wszystko, co wielkiego dzieje się w jego życiu, dzieje się poprzez słowo, które albo słyszy, albo przede wszystkim, które wypowiada w imieniu Boga. I dzisiaj mamy niezwykłą scenę, która pokazuje wskrzeszenie zmarłego chłopca. Tam zatrzymał się Eliasz, jak wiemy, i to jest zdarzenie, które dzieje się poza granicami państwa izraelskiego. On opuścił na znak protestu wobec króla pogańskiego, właściwie spoganionego już króla izraelskiego Achaba, który wszedł w związek małżeński z pogańską księżniczką Izabel i stworzyli taki konglomerat bałwochwalstwa, można powiedzieć. Czcili Baala, Asztartę, powoływali fałszywych proroków. Eliasz w czasie suszy, która nastąpiła na 3,5 roku, opuszcza i o tym słyszymy później w Ewangelii świętego Łukasza, swoją ojczyznę, idzie do Sarepty Sydońskiej i tam właśnie spotyka dzisiejszą wdowę. U niej zamieszkuje i nas by dziwiło w tym czytaniu na przykład, bo to nie jest trudne, prawda, po takim epizodzie, jak się dzisiaj tutaj wydarzył, kiedy widzimy wskrzeszenie człowieka. Słowa niewiasty, powiemy, nie są niczym wielkim, trudnym, kiedy ona mówi: teraz naprawdę widzę, że jesteś prorokiem. Ale ona uwierzyła już wcześniej. Kiedy on wszedł do Sarepty, to pamiętamy, powiedział do niej: chcę coś zjeść, a ty mi to przygotuj. A ona mówi: nie mam nic poza tam kilkoma kroplami oliwy i jeszcze troszeczkę mąki mam w baryłce i jak to zjemy, to z moim synem pobrzemy. On mówi: teraz zaufaj memu słowu właśnie i zobaczysz, że ci się to nie skończy i ja u ciebie będę przebywał i ty będziesz miała pod dostatkiem i syn, i ja też. I ona już wtedy uwierzyła Panu Bogu. To jest niezwykła scena, ponieważ pokazuje właśnie, jak mocno Słowo Boże jest potrzebne człowiekowi, jak ono oddziaływuje na człowieka i zapowiada też przede wszystkim ten prorocki wymiar powołania Jezusa Chrystusa, bo ta sama scena, w zasadzie powtórzone elementy tej sceny zobaczymy dzisiaj w Ewangelii, kiedy to Pan Jezus wejdzie do małego miasteczka Nain i będzie widział, jak to wynoszą jedynego syna wdowy i też wskrzesi. Na jedno słowo ten chłopiec wstanie. Znów ta relacja proroka do wdowy, proroka, który reaguje, który nie stawia warunków, który wierzy w moc swego słowa. I to słowo ma też przedziwne, jeszcze wracając do Eliasza, bo tu trzeba to dopowiedzieć, przedziwne oddziaływanie i na nas też. My się musimy temu dobrze przyjrzeć. Bóg nie może do człowieka przemówić, jeśli ten nie wychodzi mu naprzeciw jako partner, jako dyskutant, jako ten, który chce stanąć twarzą w twarz. Eliasz też to robi w tej scenie, to jest widać, kiedy on bierze tego chłopca, idzie do górnej izby, jakby żeby być bliżej Boga. I wtedy, kiedy dopiero stanie przed Bogiem, wyciągnie ręce, poprosi, to Bóg może do niego się odezwać. To jest znamienne, kiedy potem ma kryzys Eliasz i chowa się w dziurze, w jamie. Bóg mówi: ja ci nie mogę tak pomóc. Ty musisz wyjść, ty musisz stanąć przede mną. I wtedy właśnie wydobywa go jakby z tej zapaści, właśnie takim słyszymy tam w tym opowiadaniu powiewem, jakby tym takim smakiem ciszy, głosem ciszy. To jest paradoks biblijny. Ale wtedy właśnie Eliasz wychodzi niewielkimi znakami pobudzony, ale właśnie tym szeptem Bożym. I staje znowu twarzą w twarz. Wtedy Bóg może powołać, wtedy może mówić, wtedy ja mogę rozmawiać. My tak musimy też do Boga przychodzić. Wtedy się dzieją cuda w naszym życiu, kiedy my nie boimy się stanąć i z Bogiem też dyskutować, wysłuchać Jego słów przede wszystkim. Wtedy one trafiają. Często w życiu gdzieś jesteśmy ukryci w takich różnych naszych zakamarkach życia. Jakby chronimy pancerzem przed tym słowem, byle tylko mnie nie dotknęło, nie dotarło. Ja może mówię więcej, bo to jest dla mnie takie zawsze uderzające. Ja jestem taki, nie wiem, rozsmakowany, zapatrzony w tego Eliasza. Eliasza, kiedy do Karmelu, często do naszych sióstr, do Łacina, to tam wita nas Eliasz, to jest ich patron też, on z Górą Karmel był związany. Zawsze mi się przypominają te jego właśnie drogi, kroki i potem nic dziwnego, że ludzie, którzy widzą moc słowa w Jezusie, który wskrzesza, tak jak Eliasz, też o nim mówią, to jest prawdziwy prorok. Jak uczniów pyta Pan Jezus, kim jestem dla was, to Pan Jezus, to oni odpowiadają, jedni postrzegają cię za właśnie Eliasza, inni za Jeremiasza, bo to słowo Jezusa też było niezwykłe, to zachowanie Jezusa było niezwykłe, tak jak tego wielkiego proroka, jak ogień, więc wpatrzeni w niego, w tego jego znaki, a przede wszystkim to otwarcie na słowo, to wychodzenie naprzeciw słowa, to stawanie przed Bogiem twarzą w twarz, niech nam właśnie też będzie takim, taką zachętą, zaproszeniem, żebyśmy my to też uczynili, może ta niedziela najbliższa. Bez słowa nie ma wiary, bez usłyszenia tego słowa.
Może ja jeszcze zareaguję tak, żebym nie zapomniał, księże profesorze, teraz, bo trochę bym się tutaj delikatnie sprzeczał z tym słowem dyskutować, że człowiek dyskutuje z Panem Bogiem. To
może
oczywiście
tak,
jest przenośnia, bo jednak tu Pan Bóg jest zawsze pierwszy. On zaprasza, on mówi, on powołuje, prawda? A dyskusja świadczy, że jest dwóch takich samych, można powiedzieć, równych sobie. Więc może bym
ja to może troszkę na wyrost przy tej scenie, to prawda, bo początkiem jest na pewno słuchanie tego słowa, bo jest taki moment, kiedy Eliasz dyskutuje.
Ja w ogóle nie lubię tego słowa dialog. Nie ma w Biblii dialogu. To może...
Nie tyle, właśnie nie tyle dialog, co Eliasz jakby skargę taką wnosi, prawda? Że ja
jest właśnie
nikogo
tak.
nie ma proroków,
jest
nie ma ołtarzy, to jest nieprawdą, prawda?
Jest żal, jest płacz, skarżenie się, ale nie ma tego, że dialoguje człowiek z Bogiem. Bo
Tak. Może ja tutaj rzeczywiście gdzieś się przejęzyczyłem, za mocno się tu
jestem
w to...
Jestem uczulony na to.
Czułem w to, ale tak, to prawda i to wiemy u Abrahama i dalej idąc przez postacie biblijne, że wiara takich ludzi rodzi się ze słuchania przede wszystkim słowa i otwartości na nie, to prawda. I posłuszeństwo temu słowu.
I drugie czytanie, czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Oświadczam wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem ani nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus. Słyszeliście przecież o moim postępowaniu ongiś, gdy jeszcze wyznawałem judaizm, jak z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół Boży i usiłowałem go zniszczyć. Jak w żarliwości o judaizm przewyższałem wielu moich rówieśników z mego narodu, jak byłem szczególnie wielkim zapaleńcem w zachowaniu tradycji moich przodków. Gdy jednak spodobało się temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, aby objawić syna swego we mnie, bym Ewangelię o nim głosił poganom, natychmiast nie radząc się ciała i krwi, ani nie udają się do Jerozolimy, do tych, którzy apostołami stali się pierwej niż ja. Skierowałem się do Arabii, a później znowu wróciłem do Damaszku. Następnie 3 lata później udałem się do Jerozolimy dla zapoznania się z Kefasem, zatrzymując się u niego tylko 15 dni. Spośród zaś innych, którzy należą do grona apostołów, widziałem jedynie Jakuba, brata pańskiego.
Dzisiaj do Galatów, jak to wspomnieliśmy już w naszym wprowadzeniu, dzisiaj do liturgii słowa, Paweł wraca myślą do pierwszych chwil swego powołania, niezwykłego nawrócenia w drodze do Damaszku, ale też jest to list, który zawiera sporo polemik. Ta dzisiejsza scena powołania, jak widzimy, to jest też wielka dyskusja z faryzeuszami. On jest przekonany, apostoł narodów, o swoim posłaniu, o swoim urzędzie, także o początkach jego nauki w Jezusie Chrystusie, tu nie ma wątpliwości. ale i wie, że to jest Boży zamiar, to co on robi. Jest to już pewna dojrzałość z tego listu wynikająca, bo tuż jest też po wielkim sporze, jaki odbył ze świętym Piotrem, bo właśnie w tym liście odnajdujemy słowa w drugim rozdziale, kiedy to Paweł zarzucił Piotrowi, że jest nieszczery, że wobec pogan postępuje inaczej, wobec obrzezanych, pochodzących, nawróconych Żydów na chrześcijaństwo też inaczej. A więc widzimy, że do tego powołania podchodzi bardzo serio i wiedząc, że jest to powołanie rzeczywiście apostolskie, że jest całkowicie oddany Ewangelii, ma nawet prawo upomnieć największe autorytety Kościoła. Ale ma problem, bo to dzisiaj słyszymy, jak przekonać swoich przeciwników do tego, że jest apostołem Chrystusowym, że nawrócił się, że jego nauka, którą głosi, jest prawdą. Jak to udowodnić? Temu, kto wierzy, to nie ma tutaj problemu. Ktoś, kto wierzy w Ewangelię Chrystusa, łatwo takie argumenty przytoczyć. Natomiast gorzej, jeżeli spotykamy, a tacy byli faryzeusze przede wszystkim i wielu innych ludzi oczywiście na drodze Pawła, którzy w Chrystusa nie wierzyli. Więc tutaj, jak widzimy w tej dzisiejszej scenie, Paweł odwołuje się do korzeni swojego w ogóle życia, do swojej młodości, do swojej nauki, jakie pobierał. I tutaj zwraca uwagę na to, że kiedyś też był faryzeuszem, że był gorliwym wyznawcą judaizmu, że był prześladowcą w końcu Chrystusa i chrześcijan i tym samym teraz staje się wiarygodnym to, że z tego prześladowcy, który mógł mieć wszystko, który mógł mieć ludzkie przywileje i właściwie je stracił, który mógł mieć autorytet ludzki wielki, mógł być nawet przywódcą, być może w końcu mógł się stać wszystkich Żydów właśnie za zasługi w prześladowaniu chrześcijan, to tego wszystkiego sobie odmówił, to wszystko naraz odrzucił i tu musiała zadziałać wielka moc, wielka łaska i wielka siła, czyjaś. I to jest właśnie dla Pawła jakby koronny argument. Ja mogłem po ludzku wszystko zdobyć, ale tego nie chciałem, bo ktoś inny mnie przekonał, że jest lepsza droga, że jest właściwsza droga. Może do tego trzeba też czasami takiego gwałtownego uderzenia, jakiego go doświadczył Paweł, bo to nie było łatwe, to nie było łatwe momenty w jego życiu. Z człowieka potężnego staje się nikim, oślepł, stał się właściwie jak dziecko, poprowadzono go jak dziecko, jak kalekę. I dopiero to nowe życie, które Jezus wlał, stało się tym nowym zaczynem, nową energią, która sprawiła, że tak odważnie potem stawał i wobec apostołów, i wobec pogan, i wobec faryzeuszów. Po prostu, krótko mówiąc, to nie było nic innego jak Boże światło. Jak światło, które z jednej strony oślepia, bo tak jak powiedzieliśmy, przed majestatem Bożym jesteśmy tylko prochem i pyłem, ale z drugiej strony też oświeca, jeżeli się na nie otworzymy. To potem Mateusz powie, że światłem człowieka jest jego oko, to jest lampa, ale tak naprawdę to jest ludzkie serce też, które oświeca to duchowe życie. I to serce trzeba zmienić. A zmienia to serce i tą duchową lampę paliwem tego, które pięknie płonie, oświeca w nas, to jest też nic innego jak Boże Słowo. Tu w życiu Pawła to było to proste Pawle, Pawle, czy Szawle, jeszcze wtedy czemu mnie prześladujesz? Czy nie warto przejść na moją stronę? Czy nie warto mnie zaufać? Czy nie warto pójść inną drogą? Takie powołanie, myślę, każdy z nas ma szansę też przeżyć, bo Bóg się nie nudzi w takim wezwaniu. On każdego dnia nas po imieniu woła. Jak zaczynamy dzień, to myślę, że na takiej drodze do naszego Damaszku my gdzieś jesteśmy i każdego dnia Bóg ponawia takie wezwania. Kiedy im więcej Słowa Bożego właśnie, im częściej otwieramy, to tym mocniej to Słowo Boże tego powołania naszego też do nas dociera.
I pora na słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus udał się do pewnego miasta zwanego Nain, a szli z nim jego uczniowie i tłum wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: nie płacz. Potem przystąpił, dotknął się mar, a ci, którzy je nieśli, stanęli i rzekł: młodzieńcze, tobie mówię, wstań. Zmarły usiadł i zaczął mówić i oddał go matce. A wszystkich ogarnął strach, wielbili Boga i mówili: wielki prorok powstał wśród nas i Bóg łaskawie nawiedził lud swój. I rozeszła się ta wieść o nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie.
dzisiejsza scena ewangeliczna, niezwykle przejmująca, pokazująca też przede wszystkim ludzką naturę Jezusa Chrystusa, ma niezwykłe znaczenie w Ewangelii świętego Łukasza i to znaczenie będziemy chcieli tu zaraz wydobyć. Warto tej scenie rzeczywiście się przyjrzeć. Jest to jeden oczywiście z wielu epizodów, które pokazują cudotwórczą moc Jezusa. Byśmy powiedzieli nic niezwykłego, no przecież Pan wskrzesza i też córkę Jaira i potem swojego przyjaciela Łazarza, więc to jest kolejny taki cud. Jest ich wiele opisanych, też innych uzdrowień z choroby, z trądu. Ale ta dzisiejsza scena oczywiście bardzo podobna do tej z pierwszego czytania, kiedy to prorok Eliasz wskrzesza, jest dla ludu, który obserwuje to niezwykłe wydarzenie, powodem do tego, aby przyznać Jezusowi tytuł proroka. Tak wszyscy go postrzegają. A więc też widzą w nim właśnie jakby powtórnego Eliasza. Tylko Eliasz, Elizeusz też oczywiście, uczeń Eliasza, ci dwaj prorocy mieli ten dar od Boga wskrzeszania. Więc Jezus idzie jakby, wchodzi w ich ślady. Ludzie jeszcze do końca nie wiedzą, jaka jest tożsamość Jezusa. Mylą ją często. Demony próbują na początku Ewangelii od razu jakby objawić, by wprowadzić też wiele zamieszania, godność Jezusa, nieprzygotowanemu ludowi taka dawka wielka takiej, byśmy powiedzieli, bardzo już wysokiej teologii, wysokiej nauki jest jeszcze niebezpieczna, nie rozumieją całej tej tajemnicy, która przede wszystkim nie będzie się realizować w triumfach i godnościach, tylko w uniżeniu. Więc Jezus im tego zakazuje i powoli próbują ludzie odkrywać Jego tajemnice. Tu dzisiaj jest Jezus dla nich prorokiem. I tak to potem uczniowie będą Jezusowi relacjonować, że lud uważa Cię za kogoś na wzór dawnych proroków. Ale kiedy uważnie czytamy Ewangelię świętego Łukasza, to zobaczymy, że po raz pierwszy właśnie w tej scenie święty Łukasz używa wobec Jezusa tytułu Pan. To nie jest tylko w wierszu tutaj wierszu 13 rozdziału 7 właśnie w naszym opowiadaniu. Po raz pierwszy Jezus jest nazwany przez Łukasza Panem. To nie jest tylko prorok. A więc dla ludzi rzeczywiście poszukujących Jezusowej tożsamości, potem oczywiście pierwszych gmin chrześcijańskich, które docierały do tych opisów, to jest jasne świadectwo, kim naprawdę Chrystus jest. I to widać w czym Jezus, widać w czynie Jezusa, ponieważ porównując go z Eliaszem, Jezus wskrzesza inaczej. Eliasz, by wskrzesić, musiał się odwołać do Bożego autorytetu, to co powiedzieliśmy, musiał wysłuchać słowa, poprosić o to słowo. Chrystus jest władny to zrobić sam. Chrystus właśnie tym jednym słowem, ja ci mówię, wstań. Wstań z tych mar, wstań często ze swojego właśnie tego łoża śmierci, tego miejsca śmierci. Ja cię stąd powołuję do nowego życia. Czyni to własną mocą. Nie potrzebuje, oczywiście my wiemy, że idzie w mocy Ojca i Ducha Świętego, ale w tym momencie okazuje się cały jego majestat, by pokazać, że to Chrystus jest Panem. Idzie jako ten, który realizuje też, bo tutaj trzeba o tym też mocno powiedzieć, i to jest też przygotowanie Łukasza, byśmy dobrze odkrywali tajemnice tych dawnych proroctw, które go zapowiadały. Jak wiele niezrozumienia jest właśnie poprzez niewłaściwe czytanie tych proroctw, które u Żydów wzbudziły nadzieję na Mesjasza potężnego, wielkiego, silnego i tak jak go nazywamy często politycznego, militarnego, tak Jezus dzisiaj wypełnia inne słowo, o którym często zapominamy, zapomnieli Żydzi. Jest to proroctwo z Izajasza, które mówi: ślepi widzą, umarli z martwych wstają, a ubogim głosi się dobrą nowinę. To jest właśnie ta przepowiednia, którą Jezus tu szczególnie dziś realizuje. I znowu wracamy jakby do początków dzisiejszego rozważania, co też jest zawsze jakby celem tych spotkań naszych. To wszystko jest możliwe do zrozumienia, jeśli pochylamy się nad Słowem, jeśli nie tworzymy własnych teorii, jeśli nie szukamy własnych komentarzy, tylko umiemy rzeczywiście zasmakować tego Słowa, które mówi sam Bóg. On nam powoli te tajemnice objawia. Często ludzie dyskutują na temat wiary, na temat Boga, na temat Kościoła, na temat różnych innych tam kwestii religijnych, tylko najrzadziej co robią, to sięgają do objawionego słowa, albo uważnie się w nie wsłuchują, choćby w te krótkie fragmenty, które docierają do nas w niedzielę. I często to tu powtarzamy. To tylko tych kilka procent w ogóle sięga z nas, ludzi wierzących, do słowa życia poza mszą świętą. Więc jaka jest później relacja do Boga? Jak On może do nas rzeczywiście wiarygodnie przemówić, skoro nie bywa wysłuchiwany, nie bywa poszukiwany? Dzisiaj widzimy, jak wielką moc ma to słowo. Ono nadal jest i ciągle będzie zdolne nas wydobywać z różnych trudnych sytuacji. Musi być tylko w nas ta wielka wola przyjęcia go.
już powoli zapraszamy naszych słuchaczy oczywiście do czynnego udziału w naszej audycji Szukając Słowa Bożego. Naszym gościem, komentatorem jest ksiądz doktor habilitowany Tomasz Tułodziecki, moderator dzieła biblijnego Jana Pawła II. Księże, profesorze, tak patrzę jeszcze zanim telefonu od słuchaczy. Mamy tak, w pierwszym czytaniu widzimy, że Pan Bóg reaguje przez proroka, prawda? Pomaga bardzo tutaj w trudnej sytuacji, a Ewangelia mówi nam, że już sam Bóg działa, Jezus Chrystus działa. Osoba też bardzo potrzebująca, bo wiemy, status wdowy był bardzo fatalny.
Tak jest. Całkowity margines tak. społeczny, najniższa kategoria. Prawda?
Tak. I jeszcze traci syna, który był oparciem materialnym także. Nie tylko duchowym. Wiadomo, że strata ta materialna, duchowa, bo syn. I Pan Bóg działa w takich sytuacjach beznadziejnych, można powiedzieć takich, że ręce, uszy, wszystko opada, prawda?
Tak jest. Ja bym się dodał, w tle jeszcze możemy tą wdowę jakby, jeszcze niżej jakby, czy jeszcze bardziej zarysować krytyczną sytuację tej osoby, ponieważ my wiemy, że było takie prawo, które, no o tym jest mowa w Ewangelii, kiedy saduceusze przychodzili do Jezusa i go tam wydrwiwali, mówili, co to będzie, wiesz, jak tu miała jedna kobieta 7 mężów, prawda, to jest to prawo lewiratu. W tej sytuacji widzimy, że wdowa została wdową, czyli nikt się nie znalazł tam gdzieś w okolicy, czy z krewnych, którzy byliby gotowi tę wdowę, no właśnie, jeszcze raz przyjąć za żona, więc rzeczywiście została całkowicie samotna. I w tej chwili być może nawet się zdarzyło tak, że ten syn był przeszkodą, ponieważ czasami zdarzało się właśnie, mamy takie świadectwa, kiedy to ten, który miał to prawo lewiratu dopełnić, nie chciał, dlatego że wdowa już miała swoje dzieci, no i wtedy coraz więcej tych ludzi na utrzymanie tego człowieka przechodziło, więc odmawiali wdowom właśnie tego przywileju. I ta wdowa rzeczywiście dzisiaj jest zupełnie na marginesie, mniej więcej na takim samym statusie jak niewolnik, czy jak się mówi też o sierotach. To były te osoby, które wiemy na przykład nie miały żadnej własności, praktycznie traktiły ją, musiały żywić się z tego, co zbierały po żniwiarzach, czy tych, którzy tam pracowali na polach w momencie zbiorów, a więc tam jakieś liche części. No i tym bardziej właśnie do takich ludzi, zresztą zobaczmy przedziwnie, całe historie, wielkie epopeje są pisane właśnie, by pokazać, jak Bóg się interesuje takimi ludźmi, jak z takich ludzi wyprowadza później Bożych świadków, czy albo niezbędnych ludzi do historii zbawienia, bo takim pięknym epizodem o wdowie, która też w zasadzie jest bez szans, zostawiona gdzieś zupełnie na marginesie, to jest Rut, prawda? Rut i Noemi, która jest jej teściową. Jak Bóg te kobiety z trudnej sytuacji wyprowadza, one w konsekwencji stają się potem praprzodkiniami króla Dawida, prawda? Są też niezbędne w rodowodzie Pana Jezusa, więc my nigdy nie wiemy, jak mocno Bóg się nami interesuje. W każdym razie bardzo się interesuje i nawet z beznadziejnej sytuacji potrafi wyprowadzić, dać to właśnie światełko nadziei tym najbardziej poszkodowanym, najbardziej w kryzysie ludzi pogrążonych.
I też w roku miłosierdzia możemy powiedzieć, tak że jest. Najbardziej wyczuwa tam, gdzie jest to tak, miłosierdzie dokładnie. Potrzebne, bo to jest miłosierdzie.
Tak jest.
Zlitowanie się nad człowiekiem w sytuacji beznadziejnej.
To tak jakby też powiedzieć sobie, wchodzi do Sarepty Eliasz, dzisiaj czytamy, i tam przecież jest masę ludzi, to jest bogate miasto, byli Sydończycy, Fenicjanie, ludzie handlujący i tak, a jednak do żadnego tam bogatego nie idzie, przecież to jest człowiek, który, jak się czyta pierwsze epizody Eliasza, to on ma wszystko, on jest potężny, on jakbyśmy dzisiaj takiego człowieka mieli, to on by był na pierwszych stronach gazet, prawda? On, kogo chce, to pokona, jednym zdmuchnięciem rozwalił tam tych najpotężniejszych proroków fałszywych na górze Karmel, tu wskrzesza, więc no to takiego by nam to było trzeba, prawda? Mógł iść do możnych,
niech tam... 1000 razy Beszabora.
Tak jest, dokładnie, tak. A on wchodzi i widzi człowieka, którego nikt by nie zauważył, no bo gdzieś tam się przemyka za łukach jakiegoś miasta uboga kobieta, która, no jak on słyszy, nawet potem nawet nie ma nic, nie ma co mu dać. No bym powiedział, no dobrze, no to nie zawracam ci głowy, idę dalej. To poproszę tych, którzy mają. A on się właśnie nią zainteresował. To też jest właśnie, i to na samym początku tej kariery jego, to też jest znak, że właśnie Bóg w przedziwny sposób zawsze tam wydobędzie tego, który potrzebuje najbardziej.
Właśnie, będziemy do tego powracać pewnie teraz jeszcze w rozmowach. I jeszcze jedna rzecz, księże profesorze, słyszymy o Pawle, wspaniała postać w ogóle, chyba najbardziej też imponuje Paweł młodzieży, to, bo kiedy u niego widać ten dynamizm, on wylicza dokładnie wszystko, jak było, prawda, te negatywy, ale potem te pozytywy, że był męczony, bity. I mam pytanie, bo to tak wychodzi, udałem się do Damaszku, wróciłem do Damaszku, następnie 3 lata później udałem się do Jerozolimy. Co robił Paweł przez 3 lata? Wiemy coś o tym? Domyślamy się?
To jest ten czas, kiedy on wyrusza na pierwszą podróż misyjną. z Barnabą. I tu już mamy jego pierwsze, pierwsze z doświadczenia z pogaństwem. I właśnie to, o czym powiedziałem, to między innymi w tym czasie dzieje się ten konflikt z Piotrem, kiedy on, Piotr też ma już z poganami, z Korneliuszem choćby doświadczenia. I następuje to zderzenie, bo Paweł zebrał swoje doświadczenia i usłyszał, co się dzieje, kiedy Piotr do pogan trafia. I to nieszczere zachowanie, jak on powie w pewnym momencie też w liście do Galatów, go zdenerwowało i otwarcie mu się sprzeciwiłem, powiedział. Więc i potem dlaczego i wraca do Jerozolimy? Bo wiemy, ojcze, jaki jest owoc właśnie tego powrotu. Owocem tego powrotu jest Sobór Jerozolimski. I zebranie tych wszystkich doświadczeń i też tam jest ciekawie, że tam zabiera głos bardzo mocno Piotr, właśnie tam jest cała jego przemowa i Jakub, natomiast Pawłowa wypowiedź jest sprowadzona do jednego wiersza. Dokładnie pamiętam 15-12, bo to miałem na wykładzie w poniedziałek akurat z Łukasza i Dziejów Apostolskich. I Barnaby, ta relacja jest króciutka, ale wiemy, co się między w tym czasie bierze. To jest to pierwsze zderzenie ze światem pogańskim, to pierwsze wyjście i powrót z owocami, których potem zebraniem zajmuje się Sobór i czym? No wystosowaniem zasad życia pogan, które są tam cztery dokładnie powiedziane. Otrzymanie się od tego, co już oduszone, od bożków, od nierządu i od krwi, prawda? Czyli cztery takie zasady, które w zasadzie są...
Że tutaj dzisiaj tak dziękujemy się tym Pawłowi, kobiety powinny podziękować, że mogą być w kościele
tak jest.
Na różnych miejscach i to, że kaszankę możemy.
Prawda? Raz, chociaż tam od krwi, ja nawet te komentarze właśnie ostatnio przeglądałem, to większość komentatorów skłania się, żebyśmy odeszli od tej interpretacji pokarmowej, chociaż jest dopuszczalna. Natomiast bardziej idą w kierunku te komentarze nowe, by patrzeć tutaj na kwestie zabójstwa, kwestie przelewania krwi.
Aż takie, tak, oczywiście.
Powstrzymywania się od przemocy po prostu też, nie?
Czyli ten, żeby może, to też widać, jaka jest psychologia. Święty Paweł mówi, to wszystkie te 3 lata po prostu tak przeleciały, ale tu jest ważne spotkanie z Kefasem.
Zapoznanie się
z Kefasem. Tak. Czyli to było fundament, on to podkreślił, tak, prawda? Bo te 3 lata...
On bardzo chciał, bo on wie, on się... I to też jest bardzo takie ludzkie u Pawła. On się strasznie zdenerwował. I właśnie to jest ciekawe, że on nie zważając na to, że oni byli autorytetami już od samego początku, od zesłania Ducha Świętego i byli uczniami pańskimi bezpośrednimi, czego Paweł nie zaznał, on swój apostolat opiera na tym objawieniu pod Damaszkiem, to wcale się nie boi iść i temu najważniejszemu powiedzieć, słuchaj, twoje zachowanie jest nieszczere.
A przecież Kefas już był potężny
tak
wtedy,
jest,
prawda?
Tak
był
jest.
Namaszczony na
czynił następcę, cuda przede wszystkim cuda. Też nawracał też, no ochrzcił don Korneliusza, ale właśnie Paweł mówi, no jak jesteś poganami, to mówisz obrzezania nie trzeba. Jak wracasz do Żydów, to mówisz, że zasadą podstawową nawet nawracania na chrześcijaństwo jest to, żeby wszystkich obrzezać, więc jak to jest? I to obrzezanie staje jako taki punkt zapalny soboru właśnie. No ale wiemy, że potem Jakub zabiera głos, Jakub młodszy, syn, że to jest brat pański, tak się go określa, bo syn Zebedeusza, Jakub już nie żyje w tym czasie prawdopodobnie, brat Jana Ewangelisty. I on wtedy wyjaśnia, że ja proponuję, by nie nakładać nadmiernych ciężarów na pogan i napisać im to, co następuje. I właśnie mówimy o tych 4 zasadach. Czyli jest rzeczywiście całkowite od tego momentu odejście od prawa mojżeszowego. I co więcej, Jerozolima wróci jeszcze w epizodzie, kiedy to Pawła zawiozą przed podróżą na Maltę, jeszcze po tym aresztowaniu do Jerozolimy, ale Jerozolima przestaje funkcjonować właściwie od tego momentu jako centrum chrześcijaństwa. Ono idzie na krańce świata już wtedy rzeczywiście. Jerozolima jest miejscem ostatnich czy wstępnych prześladowań w Dziejach Apostolskich i to miejsce się opuszcza, wychodzi stamtąd całe grono apostolskie, Filip, który nawraca, prawda, idzie przez Samarię, a potem dalej i Paweł. I Jerozolima przestaje funkcjonować jako miejsce naszego odniesienia. I wiemy, że nowe będą te miejsca powołane, a konkretnie Rzym, który jest dla nas od tych czasów apostolskich też i Pawła, i Piotra centrum. I dobrze, że wspominamy, jeszcze dodam tylko, bo ja bym powiedział, czerwiec to jest taki miesiąc Pawła, prawda? Za chwilę uroczystość Piotra i Pawła, tych dwóch filarów. I choć jest spór między nimi, to on mówi, podałem im prawicę na znak zgody, dlatego ich czcimy tak pięknie jednego dnia. 2 różne charyzmaty, 2 różne sylwetki, ale bym powiedział, bez których, no to, co my zawdzięczamy Pawłowi jako doktrynę, to jest niewyobrażalne po prostu. To jest niewyobrażalne, że my mamy właściwie całą doktrynę chrześcijaństwa u niego w listach zebraną. My nigdy nie musimy szukać.
Idealny system, prawda?
To jest tak idealna teologia.
Przemyślane i
to jest tak idealna teologia, odpowiedź na każdy argument. I sakramentalne sprawy, i chrystologiczne, i soterii, wszystko tam jest, prawda?
Jak on świetnie taki argument, na początku to zdanie. Oświadczam wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim, a wielu zarzucało, prawda?
Tak, tak.
Ci sobie wymyślili tam jakoś to. Tak. Bo nie otrzymałem jej bowiem, ale ani się nie nauczyłem od żadnego człowieka, czyli mówi, że nie był uczniem
tak
Chrystusa,
jest.
Nie chodził, nie słuchał, nie dołożył swoje, ale mi to objawił. I to też jest frapujące. Chyba w jednej sekundzie on to wszystko zrozumiał, tak?
Tak jest. przez ten moment uderzenia tak. pod Damaszkiem.
To nie było tak, że pan mu wykłady robił, jakieś tam wykłady tak. tego, co mówił przez 3 lata. Nie. Tak. Od razu dostał w mózg wlane, prawda, no, światło. Jest,
ja skończyłem przedwczoraj taki artykuł, bo na przykład to mnie też fascynuje. Paweł, on od razu reaguje. Był w Tesalonikach, jak go stamtąd wypędzili, też faryzeusze. A ludzie mają pytania, bo to jest pierwszy traktat o zmartwychwstaniu. W pierwszym liście do Tesaloniczan uważanym za najstarszy list w ogóle Pawłowy. On ucieka wtedy do Aten, zostawia Tymoteusza i przez niego potem dowiaduje się, że ludzie pragną odpowiedzi, bo on ich zostawił z otwartymi pytaniami, nie zdąży mi odpowiedzieć, jak rozumie zmartwychwstanie, i natychmiast pisze do nich właśnie traktat pierwszy, bo drugi jest Filipian, potem jeszcze w liście do Koryntian. Czyli co, Paweł to jest niesamowity teolog, niesamowicie zdolny człowiek przede wszystkim. Widzimy też tutaj te plany Boże. Bóg się interesuje ubogimi wdowami, ale potrzebuje też takich umysłów jak Paweł, prawda? Bez którego później... No ja sobie nie wyobrażam życia Kościoła dzisiaj bez takiej postaci.
No, liczymy na spotkanie w wieczności, że on wytłumaczy.
My czytamy Dzieje Apostolskie, jeszcze. Co ten człowiek zrobił i ile on miał energii w sobie. Taka to jest kolosalna praca, gdzie on nie był. I on jeszcze tam zaznacza tak, my dzisiaj nieraz mówimy tak, no wygłosiłem 2 kazania, czy tam 4, już jestem padnięty, tak? Mówię, jako kapłani nas na to mówię. A Paweł od jednego miasta do drugiego, na pieszo najczęściej w trudnych warunkach, jeszcze mówi przy okazji, i żeby nie być ciężarem, to ja jeszcze namioty szyłem, prawda, że normalnie z pracy własnej...
Potrzebował składki, że tak powiem.
Tak, no, więc to jest, co on zrobił, to jest dla mnie, ponieważ może ja dlatego tak, że bo 2 lat tam mam wykład o Pawle właśnie też Dzieje Apostolskie, mam o Łukasza, ale też teraz ostatnio tak troszkę tam więcej pisałem o tym. No więc to jest postać nie do ogarnięcia przez nas.
Może nam w rozmowie wieczności, bo tak tam będziemy tak. się przechadzać, nam może wytłumaczy, zdradzi nam o tym ościeniu coś powie swoim.
Tak jest.
Mi się wydaje, że to była chyba taka pewna to, że on był taki mądry, tak?
Tak jest.
Nie rozumiał, że ktoś nie rozumie.
Tak. Natomiast ja zawsze mówię studentom, bo ja też nieraz mówię, no tu zadają pytania jedno, drugie, no co mogę, to odpowiadam, ale nieraz mówię, słuchajcie, ja już dalej to nie mam argumentów. Spotkacie się na przykład, mówię, ze świętym Łukaszem w niebie, to go zapytacie bezpośrednio, czemu tak, a nie inaczej to napisał. Nie?
Właśnie, to jest ta odpowiedź i zachęta, żeby się starać o ją,
tak,
żeby tam
bo
się
taka
znaleźć.
Jest też główna myśl Pawła, prawda? Nie ma zmartwychwstania, to próżna jest nasza wiara i nasze przepowiadanie. To bez sensu, że my tu ojcze siedzimy. I dlatego świetnie, że Paweł nam tutaj wraca i przy tym pięknym tekstem z Galatów.
A daje argument ten właśnie, że nie chodził za Panem Jezusem, a jest jego uczniem.
Tak.
Bo on miał głowę całkowicie na inny świat przekierowaną, prawda? Na cały inny system
dokładnie,
w ogóle filozoficzny.
Dokładnie, do Damaszku i tak. ma jedną myśl. Wyrugować, zniszczyć Kościół Chrystusowy. Jedyna myśl, jaka go trawi. On z zapałem, z energią wielką idzie. I naraz jest to uderzenie. I w tym jednym momencie jest ten moment powołania, moment zmiany opcji, jakby wlanie całej wiedzy, całej nauki, jaka jest potrzebna do zrozumienia Ewangelii, dobrej nowiny, tajemnicy Chrystusa. I to jest ten jego moment powołania, na którym się przed apostołami też powołuje na to spotkanie.
I co myślał...
Właśnie wtedy nastąpiło to, w tym jednym momencie, to, co wyście przeżyli z nim 3 lata. To dla mnie to był ten jeden moment.
Właśnie, co myślał święty Piotr? Pewnie pomyślał w pewnym momencie, to jest prezent od Pana, tak. prawda?
Dlatego
bo
ja
on nam poukładał w głowach.
Ale to trzeba też wielkość Piotra docenić.
Że zaakceptował, przyjął.
Tak. Apostoł wielkiej wiary, który uznał, że i wiedział, bo znał Chrystusa, że Chrystus jest zdolny w jednym momencie człowieka tak przemienić, prawda? Sceptyk by powiedział, nie no chłopie, ty potrzebujesz szkół, formacji, tak jakbyśmy dzisiaj...
Posłuchaj nas trochę, tak. jak wspominamy. Bo
tak
co tam?
Jest, tak. za nami pochodź trochę, bądź moim uczniem. Nie no, Piotr mówi... Tak jest, tak było, bo ja znam Chrystusa i wiem, że jest zdolny to zrobić.
Spadł nam z nieba, prawda,
tak jest,
Paweł.
Tak.
Drodzy Państwo, zapraszamy do rozmów już z naszym tutaj komentatorem, gościem, księdzem profesorem Tomaszem Tyłodzieckim i telefony dla przypomnienia dla Polski Północnej 655-2355, 655-2356 dla zagranicy, 655-2333, 655-2366.
Ten cwał, oślepiający blask i drogi.
Odbieramy telefony, tak troszeczkę nam tutaj święty Paweł dzisiaj się uwypuklił, ale może i to dobrze, bo czytanie tak, drugie tak. I potem też Ewangelia się łączy. Mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Kto jest z nami i skąd?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzisiaj było mówione...
Pan Andrzej, tak? Z
Olsztyna. Tak, mówi Andrzej Michał Olsztyn. Z Polski Północnej. Było dzisiaj mówione o proroku Eliaszu, ten, który mocno głosił i przygotowywał na Boga. I w Piśmie Świętym właśnie o Eliaszu jest napisane w ostatnich dwóch zdaniach Starego Testamentu. Oto ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem Dnia Pańskiego, Dnia Wielkiego i Strasznego. I skłoni serce ojców ku synom, a serce synów ku ich ojcom, aby mnie przyszedł i nie poraził ziemi izraelskiej przekleństwem. I tu chodzi właśnie o to, że taki prorok, jak już Eliasz raz był, to już chyba ten sam nie będzie, tylko to jest jakaś figura, można powiedzieć, jakieś odniesienie, tak jak Pan Jezus mówił o Janie Chrzcicielu, ale tu mowa jest o Dniu Strasznym Pańskim, który to dzień jest straszny i o tym dniu właśnie Maryja, która tak jak Eliasz wszędzie, gdzie może, upomina ludzi na całym świecie, żeby przestali szukać nie wiadomo czego w życiu, bo Bóg jest najważniejszy. Właśnie dziennik siostry Faustynie w punkcie 635 mówi o tym strasznym dniu. Ja dałam Zbawiciela światła, ty masz mówić światło o jego wielkim miłosierdziu i przygotować świat na powtórne przyjście jego. Przyjście jego, które nie przyjdzie jako miłosierny Zbawiciel, ale jako sędzia sprawiedliwy.
Ale też i to miłosierdzie wierzymy. Panie Andrzeju, ale jakieś pytanie.
Tak, ale...
Pan nam wykłada teraz, a my szukamy,
no
czekamy
właśnie,
na pytanie.
Chciałem
co pan nie rozumie? O, to jest taka... A nie to, czym pan się dzieli, tylko co pan nie rozumie. Bardziej
no właśnie chciałem zapytać, tak jak Eliasz przygotowywał, mówił, bo to były takie czasy właśnie, że wielu ludzi odchodziło od Boga, tu też o władcy mówiliśmy. Tu właśnie Maryja mówi o tym, że to będzie straszny dzień, nawet aniołowie boją się na niego. I teraz pytanie by było, jak się przygotować na ten straszny dzień, kiedy Pan Bóg przyjdzie po raz drugi, sądzić ziemię, to jest z kolei w Apokalipsie opisane, tam gdzie jest zagłada wrogich narodów, gdzie król królów i pan panów wszystkich wymorduje, małych i dużych, którzy oddawali pokłon bestii.
To już odpowiadamy, jak się przygotować na ten dzień właśnie, bo to jest pytanie no, rzeczywiście na wagę zbawienia. Żyć dobrze, uczciwie, to co Pan Jezus mówił, ale ksiądz profesor nam tutaj na pewno panoramę jeszcze przedstawi.
A słucham Pana Andrzeja z uwagą, dlatego że dzisiaj, i ma rację tutaj te dwa zdania, czy dwa ostatnie wiersze, które zacytował nam z proroka Malachiasza, kończą rzeczywiście Stary Testament i my wiemy w Nowym Testamencie, sam Chrystus mówi, kto przyszedł przygotować mu drogi i kogo nie rozpoznano. I tam już jest recepta na to, co trzeba było zrobić, bo to był Jan Chrzciciel, który głosił też bardzo konkretne prawdy i konkretnym kategoriom ludzi, jak mają się zachowywać, więc tu już mamy raz odpowiedź na przyjście tego dnia pańskiego, raz tego dnia pańskiego związanego z samym Chrystusem ukrytym pośród ludu i oczywiście tego dnia, który jest jako dzień sądu. Ale ja chciałbym zwrócić jeszcze uwagę, bo tutaj wyszedł nam ten temat bardzo ładnie w tej wypowiedzi, mianowicie dzisiaj w naszym... tekście słyszymy takie słowa ludu, które są reakcją na działanie Chrystusa wobec tego młodzieńca wskrzeszonego. Ludzie są ogarnięci i zachwytem, trochę strachem i mówią, że wielki prorok powstał wśród nas i Bóg łaskawie nawiedził lud swój. Ja chcę zwrócić uwagę na to słowo nawiedził tutaj. Nawiedził, my mówimy o nawiedzeniu na przykład Najświętszej Maryi Panny, a dokładnie mamy tutaj takie słówko greckie episkope. Episkopat mamy nasz. To dokładnie inspekcja jest. Inspekcji dokonuje. Pan Bóg nie tyle przyszedł nawiedzić, co inspekcji dokonać właśnie. Jak ten lud wygląda? Za Eliasza źle wyglądał, bo to też wyszło ta sytuacja. I to jest takie też zastanawiające, myślę, dla nas. Eliasz powie w swojej historii, że już tylko 7000 nie klękło przed Baalem w całym narodzie i nie ucałowało jego posągów. Bardzo niewielka grupka. Niewielka grupka proroków gdzieś przetrwała. No właśnie, Bóg przychodzi inspekcji dokonywać w naszych sercach, ciągle też o to pyta, bo ten dzień w zasadzie Pan Pana, on jest już obecny, to my wiemy. Człowiekowi zostaną dane objawienie, objawieniem jest moim zdaniem także to, co nas otacza, bo to Święty Paweł też powie, że i z dzieł stworzonych głupi jest ten, kto nie rozpoznaje Boga. I ma rację tu też pan Andrzej, że my oczekujemy jeszcze i tego dnia, który jest choćby opisany w Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 25, scena z sądu ostatecznego, gdzie będziemy przede wszystkim ze sprawiedliwości sądzeni, tej nowej sprawiedliwości, którą Jezus już na początku Ewangelii Mateusza od 5 rozdziału wyjaśnia, co to jest. No i jak się przygotować, to tak jak powiedzieliśmy, żyć mądrze, żeby ta inspekcja mnie nie zaskoczyła. My się boimy inspekcji. Teraz mamy mieć na uniwersytecie inspekcję, wszyscy podnieceni biegają, nie? Wszystkie papiery zbierają, wtedy pieczątki, zdjęcia, podpisy. No więc człowiek ma się zainteresować, że Pan Bóg nigdy powiedział, nie znacie dnia, kiedy ja przyjdę z tą inspekcją. Więc dobrze, jakby się nam te wszystkie nasze osobiste, takie życiowe pieczątki, zaległości zgadzały. To tyle po prostu.
Mamy, dziękuję bardzo i mamy kolejny telefon, kolejny głos, bardzo prosimy.
Tak, szalony Jezus Chrystus, Krystyna z Olkusza.
Witamy.
Ja mam dwie sprawy poruszyć. Po pierwsze, zapytać się znaczy. Po pierwsze, to prorocy pojawili się dopiero wtedy, kiedy królowie zaczęli źle postępować i właściwie byli po to, żeby tych królów do ładu doprowadzać. Po drugie, czy słusznie to po prostu zauważam. Po drugie, Paweł napisał u Galatów, że Piotra Jezus wysłał do obrzezanych, a jego do nieobrzezanych. Przecież Piotra i pozostałych 10 apostołów Jezus wysłał w świat. Więc i do obrzezanych, i nie do obrzezanych, którzy byli w świecie. A Pawła to ja nie widzę, żeby Jezus gdziekolwiek posłał. Poza tym porównałam Ewangelię głoszoną przez Jezusa z Ewangelią głoszoną przez Pawła i tam widzę ogromne różnice, wprost przeciwieństwa. Nie wiem, czy ktoś jeszcze pofatygował się i porównywał te dwie Ewangelie, bo ja w Pawle nie widzę apostoła. To tyle, szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Krystyno. Cieszymy się za ten głos.
Bardzo mocna wypowiedź. Wie Pani co, ja się na... Nie znam już teraz szczegółów, ale kiedyś na National Geographic taki był program, kiedy też właśnie takim poglądem ktoś się posługiwał, czy wykazywał właśnie tę różnicę ogromną z Ewangelią, czy tym charyzmatem, czy przesłaniem Ewangelii tych nazywamy kanonicznych, a naukczaniem świętego Pawła. I na pewno jest ta różnica, że jego powołanie ma zupełnie inny charakter, ale sama wypowiedź Pawłowa, jeśli to chyba nawet było w ubiegłą niedzielę, jeżeli ktoś głosi Ewangelię inną od tej, którą my wam głosimy, to niech będzie przeklęty. I proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Paweł w zasadzie swoją Ewangelię naukę może, czy podstawy też doktryny nabył od innych. Jest to podobna sytuacja. To właściwie na tej samej zasadzie, jeśli odrzucamy Ewangelię głoszoną przez Pawła i sposób głoszenia, czy treści, to musimy na przykład odrzucić według mnie Ewangelię świętego Łukasza całą. Dlatego, że one są niezwykle ze sobą powiązane, te dwa dzieła. I wiemy, że w Antiochii, gdzie Łukasz działa, potem jest też obecny święty Paweł i Łukasz jest towarzyszem jego dziejów, jego podróży. I Łukasz sam na początku swojej Ewangelii mówi, nauczyłem się Ewangelii też od wielu świadków. Też nie jest bezpośrednim uczniem, tak jak to zrobił, jak był Jan czy Mateusz. I musielibyśmy właśnie na tej zasadzie powiedzieć, no to ta Ewangelia też nie ma wartości, bo no nie jest ewangelistą na tej zasadzie, jak Mateusz, który widział czyny, jadł z Jezusem, przebywał, spał, widział go modlącego się. Oba te dzieła są bardzo ze sobą powiązane. I Paweł, głosząc swoją Ewangelię, zachowując się odpowiednio, inspirował później świętego Łukasza, który przekazał nam, a my to mówimy, jedno z Ewangelii synoptycznych. Więc ja bym tutaj widział powiązanie. Ewangelia świętego Łukasza jest bardzo zbieżna z Ewangelią Marka, z Ewangelią świętego Mateusza, ale proszę sobie to uświadomić, że jest bardzo mocno powiązana z tym, co powiedział Paweł. To byli bardzo dobrze znajomi. To Paweł właśnie mówi, co my też w tradycji żeśmy powiedzieli, jedyne takie świadectwo, że Łukasz był lekarzem choćby, na co się wszyscy chętnie powołują. Czynią z Łukasza właśnie, to jest liście do Kolosan, czynią z Łukasza lekarza, patrona wszystkich lekarzy służby zdrowia. Ale mówię o samą doktrynę. I tu bym widział wielkie powiązanie, tylko trzeba na to wielkiego, że tak powiem, traktatu poświęcenia i wykazania. Ale jeden i drugi od świadków się nauczył. Więc jeśli mówimy o Pawle, że go nie uznajemy za apostoła, No to ja stwierdzę bardzo mocno, że to wtedy proszę odrzucić też Łukasza i nie uznawać go za ewangelistę i w zasadzie też apostoła, bo jeżeli apostołowa misjonował razem z Pawłem, głosił Ewangelię, choć przede wszystkim tam na pierwszym miejscu stał Paweł, to też mu się należy tytuł apostolski, choć przede wszystkim go uznajemy za ewangelistę. Natomiast co do pierwszego pytania... Ma pani też rację słuszną, że królowie, właśnie te dwa urzędy są powiązane. W historii one się tak pojawiają. Przy czym wcześniejszy jest urząd prorocki, to jest Samuel, który zostaje powołany po to, żeby ustanowić monarchię. I potem nie bez, rzeczywiście w konsekwencji jest tak, że oba te urzędy idą równolegle. Najpierw to jest bliska współpraca proroków z królami, bo Dawid i Salomon są posłuszni prorokom. Natanowi, wcześniej Samuelowi, Gadowi widzącemu. Ale potem następuje te fazy powolnego, ale jednak rozejścia się tych dwóch urzędów. Z tych proroków dworskich prorocy stają się tymi sumieniami narodu i właściwie kontestatorami, tymi krytykami monarchii. I taka faza już jest dzisiaj w czytaniu pokazana u Eliasza, który idzie i w zasadzie jego działanie to jest jedna wielka krytyka monarchii, jedna wielka walka z tym, co niewłaściwe w monarchii i też kwestie społeczne, ale przede wszystkim także doktrynalne. Społeczne choćby kwestia winnicy Nabota, też uderzenie w najsłabszych, złe przejęcie, czy zbrodnicze przejęcie własności i tak dalej, ale przede wszystkim też bałwochwalstwo, kult Baala niewłaściwy. No i potem wszyscy inni prorocy, jak już mamy tą plejadę piszących, no to tam jest ciągły ten spór, polemika z królami, próba dialogu, próba też jakiegoś pojednania, nawrócenia, ale najczęściej nieudana. To tutaj tyle, jeśli chodzi o te prorockie charyzmaty.
Przypomnę, że trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Naszym gościem jest ksiądz doktor habilitowany Tomasz Tyłodziecki, moderator dzieła biblijnego Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II. Odbieramy telefony od Państwa i rozmawiamy. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Teraz chwileczkę tylko wyciszę, bo mi nie głośno.
Kto mówi, skąd?
Dariusz Zamościa.
Witamy, panie Dariusz.
Proszę ojca prowadzącego i proszę ojca profesora. Ja chciałem się dopytać tutaj, bo tutaj chodzi właśnie o tego Eliasza i o Pawła, który był poprzednio Szawłem, prawda? Ja chciałem się dopytać, dlatego że jeżeli Eliasz przychodzi do wdowy, a wdowa wiadomo nie ma męża, więc jeżeli nie ma męża, to jedynym oparciem takiej wdowy jest Bóg. I to Bóg Wszechmogący. Jeżeli przychodzi Eliasz do wdowy, prawda, i wynosi jej syna na te piętro, czyli jakby bliżej Boga, prawda, to czy Eliasz nie jest obrazem, prawda, świętego Piotra, a Paweł jest obrazem Jezusa Chrystusa, który jest w świetle Ewangelii, jest przez Ducha Świętego nam posłanymi, prawda? Czyli Paweł jest jakby, znaczy nie jakby, tylko jest absolutnie apostołem pogan, a święty Piotr jest apostołem obrzezanych. I tutaj nie ma żadnej różnicy, bo sam Bóg mówi, że Jezus Chrystus, gdy przyjdzie na świat w Królestwie swoim, pokaże nam Królestwo Ojca swego, więc tutaj jakby nie ma Żyda, nie ma Greka, nie ma niewolnika, nie ma, ale my wszyscy jesteśmy w Jezusie Chrystusie jednym, więc jakby przez Jezusa Chrystusa objawia nam samego Ojca. I tutaj trudno mi powiedzieć, bo tutaj o to chodzi, że tak samo jak Eliasz, prawda, wstąpił do nieba, a Elizeusz ten mniejszy, prawda, choćby w świetle, dzisiaj by można było czytać go w świetle Ewangelii, w świetle Ducha Świętego, to jest obrazem Jezusa Chrystusa i tego wcielonego, prawda, i jako
tak, ale panie Dariuszu, ksiądz proszę odpowie, ale ja też tak mówię, po co nieraz prostować już ten makaron, który także jest, prawda, zwinięty. Pewne rzeczy są już udowodnione, prawda, dopowiedziane, ale może jeszcze ksiądz profesor tutaj te wątpliwości rozwieje.
Odniesiemy się tak, Ja muszę, wprowadźmy sobie taki podział, tutaj nie ma też sporu między nami i to doskonale w Dziejach Apostolskich widać, bo nie dopowiedzieliśmy to i przy pani Krystynie, przy tej jej wypowiedzi. Paweł i Piotr różnią się charyzmatem czy posłaniem. Rzeczywiście Piotr miał na celu na początku pójście do obrzezanych. Ten najbardziej wąski krąg najpierw, jeśli chodzi o geografię, okolice Jerozolimy, Jerozolima, Palestyna. Tam zaczyna działać. Dopiero w późniejszej fazie, i to go bardzo szokuje, bo tam widzimy, tam jest ta wizja pokarmów, która jego sama przeraziła, kiedy tam widzi spadający jakiś taki wielki płótno z nieba, na którym są różne zwierzęta i głos, który mówi zabija i jedz, a on mówi, ja nie będę, Panie Boże, broń Boże, nie będę niczego nieczystego dotykał, mówi, nie ma niczego nieczystego, co ja stworzyłem. Ludzie, kiedy on to opowiada, mówią, no to my też wiemy, że i do pogan i Bóg się zwrócił, potem jest to nawrócenie domu Korneliusza, że im też dał łaskę nawrócenia, że oni też są kimś, bo to jest ten cały problem, że ten naród wybrany to nie jest ta wąska grupka, garstka. Ale tu nie ma sporu tu. Piotr rzeczywiście przede wszystkim swój charyzmat apostolski i na głoszenie Ewangelii koncentrował na nawracających się Żydach. Natomiast Paweł wyszedł dalej. Był też lepiej przygotowany do tego. Pobierał bardzo głębokie nauki doktrynalne. Umiał scharakteryzować, porównać właśnie to, co nauczał Jezus, a co nauczała Tora, Stary Testament. Umiał z tego jakby wyprowadzić właśnie to, co nazywamy to ukrycie Nowego Testamentu już w Starym, tę zapowiedź, a realizację Starego w Nowym. I potem mamy tą jego piękną konfrontację, przede wszystkim wielki też dyskurs na Areopagu. Można powiedzieć, to też jest, Bóg wybiera do tego odpowiednich ludzi. Piotra tam nie posłał. Zdawał sobie sprawę, że raczej tam Piotr mógłby sobie nie poradzić, chociaż dla Boga nie ma nic niemożliwego i mówi Chrystus w Ewangelii, jak będzie trzeba, to nie wy będziecie mówić, tylko Duch Ojca Waszego. Ale Paweł się do tego lepiej nadawał. Dlatego te charyzmaty są różne i to nie ma sporu. Natomiast te dalsze potem porównania co do Eliasza, Elizeusza, czy tu każdy, kto idzie w imię Pańskie i już ta zapowiedź Eliasza, proroka, który głosi sobą Boga i to jego powiązanie z Elizeuszem, mniejszy czy większy, ja bym tutaj nie porównywał, obaj wielcy prorocy, wielcy cudotwórcy, Paweł, no, niesie sobą Boga ten człowiek, więc Paweł też potem, to jest piękne u niego, że on zawsze mówi, ja siebie nie głoszę, to broń Boże, gdybym to robił ja, gdyby to w imię moje było. Ja głoszę Jezusa Chrystusa i to zmartwychwstałego i to jest najważniejsza rzecz. Jeżeli ktoś by głosił inaczej, co innego chciał wydobyć, co innego chciał osiągnąć, to niech będzie przeklęty, on krótko mówi. On dla Ewangelii jest zdolny zrobić wszystko. Musimy o tym pamiętać. Paweł jest strasznie radykalną osobą. Może też dlatego nie wszystkim się podoba.
I odbieramy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy. Proszę bardzo, proszę bardzo.
Halo?
Tak, słuchamy.
Coś ostatnio przerwało.
Nie, a ty, panie Andrzej, żeśmy skończyli kwestię, już wystarczy, bo to jest tak, że dajmy jeszcze może szansę, bo pan, no już żeśmy odpowiedzieli tutaj, te księgi, które pan wymienił, to no bo to co nowego jeszcze, panie Andrzej? No, bo...
Tylko jedno zdanie.
Proszę
do
bardzo.
Tego, co powiedziałem, bo w tym momencie, jak mówiłem o tym przygotowaniu się do przyjścia powtórnego Chrystusa, który przyjdzie już jako straszny taki Pan, który będzie sądził.
Ale gdzie Pan widzi w tych czytaniach dzisiejszych, na niedzielę najbliższym, to o tym przyjściu Chrystusa? Gdzie Pan to znalazł?
Chodzi o Eliasza.
A, że Eliasz był...
Eliasza, którego Stary Testament zapowiada, który będzie właśnie przygotowywał świat na drugie przyjście Chrystusa.
Ale jest taki fragment, że Eliasz ma przygotować świat na drugie przyjście Chrystusa, raczej no chyba właśnie... nie ma w Piśmie Świętym tego, więc jakoś to się chyba nie obroni.
Cytowałem właśnie ten profesorze. Fragment.
Ja myślę, że tu już, panie Andrzeju, przede wszystkim, no my kojarzymy Eliasza, później to przygotowanie nastąpiło poprzez osobę Jana Chrzciciela. To Chrystus sam wyraził. To jest nowy Eliasz, który przyszedł i przygotował już moje przyjście. Natomiast przed dniem samego sądu ostatecznego to już nie ma w Ewangelii żadnego fragmentu, że Eliasz będzie jeszcze raz potrzebny. To tutaj nie mamy już, i myślę, nie ma sporu. Scena, która jest opisana w Ewangelii Świętego Mateusza, jest bez przygotowania Eliaszowego. My to wiemy. Tu Chrystus przyjdzie na końcu czasów, tam jest to pięknie opisane i jest powiedziane, co będzie robił. A Eliasz był potrzebny, by przenieść jakby ludzi do Nowego Testamentu. I to zrobił Jan Chrzciciel, ten pośrednik. O nim sam się Chrystus tak wyraził. I na tym się zamyka rola Eliasza. Nowy Eliasz przy końcu czasów nie jest już potrzebny.
Mamy kolejny głos, bardzo proszę, słuchamy.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jacek z Bielska-Białej.
Panie Jacku, słuchamy.
Tak, ja mam tylko krótkie dwa pytania. Pierwsze pytanie. Pan Jezus na krzyżu mówił Eli, Eli. Prosiłbym księdza profesora o wyjaśnienie, czy to chodzi o... Bo ludzie wcześniej myśleli, że to chodzi o Eliasza. A drugie pytanie. 2-3 tygodnie temu się nie zadzwoniłem, tylko też krótkie pytanie. Chodzi o błogosławieństwo Jezusa, jak wstępował do nieba. Na czym polega to błogosławieństwo? Czy to Pan Jezus czynił tak krzyża, czy też prosiłbym o wyjaśnienie? Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję panu Jacku.
Tak, to pierwsze zaraz panu wyjaśnię dokładnie, to drugie będzie pewnie problemem, bo nie wiem o jakie czytanie dokładnie chodzi, ale i pewnie ten fakt sam jest trudno uchwytny, bo nie byliśmy przy tym, tam szczegółów nie podaje żaden ewangelista, czy Jezus czynił jakieś znaki, czy ich błogosławił przez właśnie gest krzyża, czy wyciągnięcie rąk, czy nałożenie rąk. A może do pierwszego pytania. Eli, Eli, tutaj też... No, odwołam się do języka hebrajskiego. El to jest Bóg, to I to jest zaimek osobowy pierwszej osoby, zaimek dzierżawczy, mój, prosta gramatyka, mój Boże. Ja myślę, że brało się to z tego powodu, że jest to agonia Boga i człowieka i może być tak, że Jezus to mówił stosunkowo niewyraźnie, czy w jakimś takim już wielkiej rozpaczy. Może to z tego niezrozumienia to się brało, ale my wiemy, jak to jest przetłumaczone przez Ewangelię. Boże, mój, czemuś mnie opuścił, więc tutaj to jest jasna sprawa. Gdzieś może ktoś czegoś nie usłyszał i niektórzy tam z tłumu to źle interpretowali, natomiast ewangelista jest tutaj bardzo precyzyjny. Trudno mi, ja już teraz nie pamiętam, który z ewangelistów to podaje te słowa. Jeśli byłby to Mateusz, to jeszcze bardziej wiarygodne świadectwo, bo to jest Żyd, który doskonale zna ten język i wie, jak się Jezus wyrażał. Więc myślę, że tu jest kwestia jasna. Myślę, że brało się to po prostu i z odległości od krzyża i nie wszyscy tam byli, nie wszyscy dobrze słyszeli. Jezus mówi bardzo precyzyjnie te ostatnie swoje słowa. Są to słowa o Ojcu, zresztą to wiemy. Na krzyżu też Łukasza się do Ojca zwraca. Ojcze, w Twoje ręce oddaję ducha mego. Tam na krzyżu Jezus nie mówi o Eliaszu, tylko raczej ewangeliści potwierdzają, że mówił o Ojcu. A co do tego drugiego gestu, trudno mi to, panie Jacku, dzisiaj wyjaśnić. Trzeba by na ten tekst spojrzeć, ale myślę, że ten tekst jest ubogi, jeśli chodzi o jakieś gesty fizyczne. My przyjęliśmy oczywiście taka, to też się z dziejów apostolskich bierze, na przykład gest nałożenia rąk, czy tak jak wszedł zwyczaj gest błogosławienia krzyżem, to pewnie tradycja kościoła to wniosła, jakieś gesty takie szczególne, tak jak Ewangelia to podaje, tak jak się dotknął się Jezus Mar na przykład, no to widzimy, jest ten gest dotknięcia, nałożenia ręki, może w ten sposób, ale nie chcę spekulować, tak jak dziś powiedzieliśmy też tutaj, przyjdzie taka okazja, jak będziemy zbawieni, to będzie się można dowiedzieć od samego źródła, jak to było w tym momencie właśnie błogosławienia uczniów, kiedy Jezus wstępował do nieba.
Tak właśnie to opisuje też święty Benedykt, jeszcze jak kardynał Ratzinger, że niebo to będzie właśnie to przebywanie świętych i nas, prawda, też
znaczy, właśnie zbawionych. Ja, tak jest, ja często uwrażliwiam, żeby nie mówić, tam będę teraz robił to, albo tamto, albo teraz się tam, nie wiem, napodróżuję, albo nawypoczywam, wysypiam i będę miał moje ulubione meble i telewizor, to nie tak, z niebem jest, to jest właśnie... To oczekujemy, my tak sobie nie zdajemy sobie sprawy, co to będzie za szczęście, ale przede wszystkim będzie to szczęście przebywania z Bogiem i Jego świętymi. Pośród nich mamy być my też, jako ci następni święci. I wtedy będzie okazja właśnie tej zażyłości wielkiej ze świętymi samym Bogiem zaznać, a więc też jakby uzyskać, bo to jest pragnienie pierwszych ludzi, być jak Bóg, czy wiedzieć to, co wiedział Bóg, więc no, to będzie odpowiedź na wszelkie moje dręczące pytania.
I proszę się nie przejmować, takie są zapowiedzi, że na przykład ktoś nawet całkowicie nie znający się na teologii dostanie taką wiedzę, że będzie mógł dyskutować, rozmawiać ze świętym Augustynem, czy Pawłem, czy
Tomaszem. I naraz pojmie całą tajemnicę Bożą, więc nie będzie problemów żadnych teologicznych.
Tomaszem Akwinem na przykład.
Oczywiście.
To nie są bajki, to jest realność, która jest przed nami zapowiedziana, no bo w to się mieści w tym, ani ucho nie słyszało, tak. Oko nie widziało. Tak. Księże profesorze, chcę na chwilę już podsumować naszą audycję, a więc jeszcze raz zbierzmy to wszystko do jakiegoś tutaj naszego takiego kosza wspólnego. 5 dzień czerwca, niedziela, 10 niedziela zwykła. Jakie nasze takie główne myśli powinny krążyć wokół tych właśnie czytań liturgicznych?
Celem naszym tu spotkań jest przede wszystkim poszukanie w tych czytaniach i zawsze w niedzielę obrazu Boga. Jaki Bóg jest? Jaki Bóg przychodzi do mnie, który w danej chwili, dana niedziela nam go przedstawia? Bóg ma różne tytuły, w różny sposób się objawia. Dzisiaj słyszymy w pierwszym czytaniu, że to jest prorok, ale przede wszystkim ja powiedziałem już, patrząc na Ewangelię, że przychodzi do nas Pan, prawdziwy Pan życia. Pan, który realizuje dawne, starotestamentalne proroctwa i też ma władzę nad naszym życiem. I to chciałbym, żebyśmy my dzisiaj tutaj zauważyli. A żyjąc w tym pięknym świecie, bo oczywiście scena jest bardzo przejmująca, to są sceny śmierci i w Starym Testamencie ta scena z Eliaszem i z wdową, i ta z wdową i Panem Jezusem, ale my cieszmy się radością, która nas otacza. I tego Pana, który przychodzi, i tak jak go Łukasz po raz pierwszy w swojej Ewangelii właśnie w tej scenie wydobywa, więc gdzieś w ciągu roku właśnie krok po kroku zmierzamy, żeby dzisiaj się dowiedzieć, to jest Pan, żebyśmy my go też w tym pięknym świecie, który nas otacza, teraz zbliżające się wakacje, piękna przyroda, i tam odkryli Jego moc, Jego siłę, Jego wielkość, Jego majestat i w tym takim zawsze pięknym, tajemniczym spotkaniu, jakie jest w Eucharystii i w tej największej świętości, jaką pielęgnujemy. No to jest ciekawa dzisiaj tutaj dopowiedź do wypowiedzi Pani Krystyny. Formułę eucharystyczną, każdą mszę świętą, jaką celebrujemy, słowa przeistoczenia nie są wzięte z Ewangelii, tylko od świętego Pawła znowu. I w tej tajemnicy byśmy go odkryli jako Pana. I w Słowie przede wszystkim, które znowu dzisiaj pięknie tutaj, myślę, rozważyliśmy, dotarło do nas. A więc Chrystus jako Pan. Jego wielbijmy, Jego poznawajmy, odkrywajmy Go i w naturze, w sakramentach i w żywym Słowie.
Bóg za podziękujemy. Ksiądz dr habilitowany Tomasz Tłodziecki był naszym gościem. Dziękujemy. Kogo pozdrawiamy? Wszystkich pewnie studentów.
Pewnie tak, studentów, bo się boją. Przyjaciół. A ja bym powiedział takie szczególne może dzisiaj pozdrowienia dla studentów Wyższej Szkoły kultury. Medialnej Kultury, bo boją się mnie trochę, ojcze, tam.
Tak.
Mówią, że dużo niepokojów wprowadziłem w ich życie.
Bardzo dobrze.
Byłem tam wczoraj, miałem z nimi egzamin. Egzaminy są napisane,
Boże.
Jeszcze niesprawdzone.
Jak Słowo
o Słowie Bożym, tak, tak. Bo dwa przedmioty mieli takie biblijne, troszkę może zaszokowani, bo tam wielcy przedmiotów zawodowych i uchodzę za troszkę taki postrach tam. Ale myślę, że nie ma się czego bać, bo...
Jest to lęk dla dobra, dla
tak
wiedzy.
Tak jest. Ten lęk nie prowadzi do upadku śmierci, tylko do błogosławionych chwil szczęśliwości.
Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy serdecznie.
Pozdrawiamy wszystkich studentów uczących się.
Dzień tak Boże. Jest.